Jest Paweł. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Usiadł równo po drugim krańcu radiowego stołu.
Świetnie się widzimy, tylko kolegę realizatora gdzieś mam za plecami.
Z reguły jest odwrotnie, ty widzisz realizatora, prowadzący widzi okno. Jest informacja z ostatniej chwili co do polityki historycznej, co do poszukiwań osób, które stały się ofiarami terroru komunistycznego na Ukrainie.
Przypomnę, że ta informacja już się pojawiała w obszarze medialnym w więzieniu, na terenie dawnego więzienia NKWD w Drohobyczu. Tam są prowadzone prace archeologiczne, odnalezione szczątki ludzkie i to też jest taka rzecz, której można było się spodziewać o więzieniach NKWD na terenie zachodniej Ukrainy. Wielokrotnie opowiadaliśmy i rozmawialiśmy o tych zbrodniach sowieckich, które bardzo często niestety pozostają zapomniane albo też w jakiś sposób nie przywiązuje się może aż takiej wagi, jak należało przywiązywać do tego, co tam się wydarzyło po 1939 roku, ale okazuje się, że właśnie w związku z odnalezieniem szczątków ludzkich na terenie byłego więzienia NKWD, sekretarz Komisji Międzyresortowej do spraw upamiętnień ofiar wojny i represji politycznych, Światosław Szeremeta, to osoba znana w Polsce między innymi z tego, że w pewnym momencie Światosław Szeremeta otrzymał zakaz wjazdu do Polski. To było po tym, jak strona ukraińska nałożyła moratorium na prace poszukiwawcze, ekshumację polskich ofiar na terenie Ukrainy. Właśnie Światosław Szeremeta wystosował zaproszenie do ekspertów Instytutu Pamięci Narodowej do uczestnictwa w pracach poszukiwawczych. I Szeremeta w tym zaproszeniu stwierdził, że szczątki mogą należeć do polskich ofiar reżimu sowieckiego. Na to oświadczenie, na to zaproszenie Szeremety jest już też odpowiedź strony polskiej. Strona polska ustami ambasady, rzecznika prasowego ambasady Rzeczypospolitej w Kijowie stwierdziła, że docenia strona polska krok zgodny z deklaracjami prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i zapisami porozumień dwustronnych, które poszanowania bezskutecznie do tej pory strona polska oczekiwała. Czyli widzimy, że jest bardzo ważny krok, nowa forma współpracy. Właściwie strona ukraińska powraca do tego, co działo się przed nałożeniem moratorium w 2017 roku. No i to zaproszenie jest na pewno bardzo pozytywnym sygnałem. Polscy eksperci IPN-u mogą jechać do Drohobycza i brać udział przy tych pracach poszukiwawczych, przy ekshumacjach. Bez wątpienia obywateli Rzeczypospolitej, bez wątpienia osób też narodowości polskiej.
Pytanie, jaki jest polityczny wymiar tej informacji? Czy to można łączyć ze zmianą władzy na Kremlu? Nie tak. Na Kremlu, tylko w Kijowie.
No tak, oczywiście rozmawiamy o Kijowie. Ta deklaracja była złożona przez prezydenta Zełenskiego i w czasie jego wizyty w Polsce 1 września na rocznicy obchodów, na obchodach wybuchu II wojny światowej. I wtedy doszło do spotkania z prezydentem Dudą. Wtedy padła ta deklaracja ze strony prezydenta Zełenskiego. No nie, prezydent Zełenski nie ukrywał, że to jest zmiana w stosunku do polityki poprzedników. Wiemy też, że Wołodymyr Wiatrowicz przestał być szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. No i właściwie ta deklaracja potwierdza to otwarcie. No, dla mnie jakby tutaj są dwa ważne elementy. Z jednej strony to rzeczywiście widzimy fakt, że nie ma już chęci kontynuowania tego moratorium. Pomijając, czy to moratorium było faktycznie, czy nie było, ale że nie ma już jakby chęci kontynuowania tej polityki eskalacji, niechęci i napięcia w relacjach historycznych. A drugi ciekawy element, bo przecież szefem tej międzyresortowej komisji cały czas jest Światosław Szeremeta i bardzo często na Ukrainie się mówiło, że właściwie za tymi najbardziej radykalnymi krokami w stronę Polski, że to nie tyle sam Wołodymyr Wiatrowicz, co właśnie Światosław Szeremeta może być ich inicjatorem, a teraz okazuje się, że Światosław Szeremeta wystosował to zaproszenie. To też świadczy o tym, że nie ma środowiska, które chciałoby bojkotować obecnej strony polskiej przy tego typu działaniach, przy tego typu pracach.
Nie to, że nie ma, tylko że jest w odwrocie, no bo przez prawie ponad dwa lata to moratorium obowiązywało jednak faktycznie.
Tego też do końca nie wiemy, bo strona polska nie próbowała chyba do końca sprawdzić tego. Niestety nasza strona nie występowała z wnioskami o dokonanie ekshumacji. No takie były deklaracje. Można przypuszczać, że tak faktycznie było, bo takie były deklaracje polityków ukraińskich. No ale w tym sensie nie ma, czy tak jak stwierdziłeś, wycofują się. No w tym znaczeniu, że nie będzie teraz chyba środowiska, które by powiedziało nie, dalej przedłużajmy to moratorium, że raczej jest zgoda po stronie ukraińskiej. ukraińskiej i że nie masz chęci dalszego konfliktu wokół tych spraw. Miejmy nadzieję, bo przecież to jest sytuacja absolutnie niezrozumiała. Poszanowanie ofiar nie ma przecież tutaj jakiegoś aspektu państwowego, narodowościowego w tym znaczeniu, że nie może być elementem polityki państwowej. No nie, to nie, ofiary nie mogą być zakładnikiem polityki państwowej i oczywiście to moratorium to był chyba najgorszy z możliwych sposobów domagania się przez stronę ukraińską poszanowania swoich miejsc pamięci na terenie Rzeczypospolitej, bo przypomnę, że to moratorium zostało nałożone po tym, jak doszło do rozbiórki nielegalnego upamiętnienia dla UPA w Chruszowicach, ale też po tym, jak doszło do profanacji w kilkunastu miejscach na cmentarzach ukraińskich na terenie Rzeczypospolitej. No, strona ukraińska w ten sposób twierdziła, że domaga się od Polski respektowania i poszanowania tych miejsc pamięci i że chce zwrócić uwagę na ten problem. No ale to nie był dobry pomysł w ten sposób zwracać uwagę, czy domagać się poszanowania, bo z jednej strony tak, owszem, mieliśmy pamiętać o tych miejscach, a z drugiej strony polskie ofiary pozostawały przecież dalej w tych bezimiennych mogiłach. Zresztą nie tylko polskie ofiary, no powiedzmy sobie szczerze, że przecież wśród tych osób, które tam są też Ukraińcy, także w nieoznaczonych mogiłach, w miejscach, które ulegają gdzieś zapomnieniu, też między innymi dlatego, że świadkowie tamtych wydarzeń po prostu odchodzą z tego świata i tych osób zostało bardzo niewiele.
Teraz będzie można szukać naszych pomordowanych, poległych nie tylko w czasie rzezi, ludobójstwa na Wołyniu, no ale także z czasów stalinowskich i zbrodni NKWD na terenie Ukrainy. To jeszcze jeden wątek poruszmy, to od tego znacznie odleglejszy, czyli kwestie kontaktów syna Joe Bidena na Ukrainie i tego śledztwa, na które miał naciskać, czy które miał inspirować stronę ukraińską, prezydent Donald Trump.
Trochę autopromocji naszego radia. Myślę, że o tym temacie chyba najwięcej mówimy z polskich mediów i wręcz śledzimy sprawę na bieżąco.
A to wątek globalny, który może mieć globalne konsekwencje.
Oczywiście, to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości, że Ukraina w tym momencie znalazła się w centrum globalnego konfliktu. No przecież na jego drugim końcu jest kwestia impeachmentu dla prezydenta Stanów Zjednoczonych i to jest rzecz, która bardzo osłabia pozycję Trumpa. Trump musi do tego cały czas się jakoś odnosić i wątek z dzisiaj. Ukraiński prokurator Konstantyn Kułyk był twórcą takiego siedmiostronicowego opracowania w języku angielskim, które było podstawą w ogóle jakby na nowo rozpoczęcia sprawy Burisma Holding. Przypomnę, że to ta firma, w której funkcjonował w Radzie Dyrektorów syn Joe Bidena, Hunter Biden i też Aleksander Kwaśniewski. No i to właśnie ten Konstanty Kułyk może być okazać się kluczową postacią w całej tej sprawie. O tym dzisiaj informują nie tylko ukraińskie media, ale też New York Times. Kułyk był osobą, która przez długi czas jako prokurator w ogóle odpowiadał za współpracę międzynarodową prokuratury ukraińskiej i też był uznawany przez długi czas jako zaplecze prezydenta Poroszenki w prokuraturze. I nagle w pewnym momencie okazało się, że jego działania są wymierzone we współpracowników prezydenta Poroszenki, a ten moment, kiedy on zaczął na nowo, jakby zajął się sprawą śledztwa w sprawie Huntera Bidena, to też był moment, kiedy okazało się, że Kułyk sam jest przedmiotem śledztwa, został oskarżony o korupcję. Mało tego, został oskarżony o kontakty z ukraińskim wojskowym, który z kolei miał kontakty ze służbami specjalnymi Rosji. No i wtedy nagle wyciągnął tą kartę dotyczącą syna Huntera, więc może się okazać, że za całą sprawą dotyczącą impeachment i możliwego gigantycznego przewrotu politycznego w Stanach Zjednoczonych na drugiej części globu stoją ambicje i być może też jakieś dziwne inspiracje dotyczące prokuratora, który znalazł się sam pod śledztwem antykorupcyjnym.
I w tym wszystkim biedna postać komika Zełenskiego.
No, Wołodymyr Zełenski jest tutaj w to zaangażowany też przez swojego mentora i opiekuna finansowego, biznesowego, bo cały czas w tej sprawie uczestniczy jednak Igor Kołomoyski. Z tych informacji też, o których dzisiaj opowiadaliśmy w poranku Radia Wnet, wynika, że Kołomoyski wcześniej już miał do czynienia ze współpracownikami Trumpa i Giulianiego, którzy próbowali właśnie załatwić tą sprawę i próbowali szukać haków na Huntera Bidena na terenie Ukrainy. On się z nimi spotykał, później co prawda wyrażając się o nich krytycznie, no ale być może to wszystko, ten cały początek, który tej sprawy, który może gdzieś tam ma swoje korzenie nawet w poprzednim roku, ale jest związany z tymi nazwiskami. No Zełenski dzisiaj musi z tą sprawą się zmierzyć, tak jak musiał się zmierzyć z tym, że jego rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem nagle okazała się rozmową jawną i została opublikowana w Stanach Zjednoczonych i okazało okazało się, że dzisiaj, jak rozmawiają dwaj prezydenci dwóch niezależnych krajów, to wcale nie gwarantuje im to tajemnicy i że sprawy, o których rozmawiają, mogą się stać w każdej chwili sprawami publicznymi.
Nie w każdej, tylko w tej chwili, kiedy osobisty interes Donalda Trumpa będzie naruszony, to wtedy wszystkie zasady odchodzą na bok, a ego prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego byt polityczny i jego reelekcja stają się pierwszorzędne.
No to jest bardzo ciekawe, że prezydent Donald Trump musi się odwoływać do prezydenta Ukrainy z prośbą o potwierdzenie swojej wiarygodności, a prosząc Zełenskiego, żeby ten powiedział, że właściwie na niego nikt nie naciskał. No i wszystko się teraz opiera na słowie Zełenskiego, który powie, naciskał ktoś na mnie albo nie naciskał na mnie. I
a niech
na razie
spróbuje mówi, powiedzieć, że naciskał.
No i właściwie to też jest tutaj ciekawe, bo w tych ostatnich dniach jednak nawet współpracownicy Trumpa w czasie jednej z konferencji prasowych wczoraj jeden ze współpracowników Trumpa, można powiedzieć, że się wysypał, bo stwierdził, że jednak był ten nacisk, a jak popatrzymy na fakty w tym momencie, kiedy była przeprowadzona rozmowa w 25 lipca tego roku pomiędzy prezydentami, to jest ten moment, kiedy została wstrzymana pomoc wojskowa dla Ukrainy, a nagle w pewnym momencie okazuje się, że ona na nowo została uruchomiona. Oczywiście przeciwnicy Trumpa wiążą to z tym, że Zełenski zdecydował się na to, żeby wszcząć procedurę i te śledztwa dotyczące Huntera Bidena. No czy taki jest, czy rzeczywiście ten nacisk wywarł jakiś skutek, no to pewnie będziemy to, codziennie będą nowe informacje tego dotyczące i będziemy to obserwować. No, będą się pojawiać bardzo ciekawe nazwiska. No, myślę, że dla każdego obserwatora, nie tylko już Ukrainy, ale Stanów Zjednoczonych, no po prostu dzięki tej sprawie wypływają też pewne schematy, jak naprawdę wyglądają relacje międzypaństwowe, kto się tym zajmuje. No przecież ta sprawa dwóch jakichś dziwnych biznesmenów gdzieś tam pojawiających się w tle tej sprawy, którzy jeżdżą, biznesmenów związanych z Ukrainą, którzy jeżdżą, załatwiają spotkania z prokuratorem generalnym na zlecenie osobistego adwokata prezydenta Stanów Zjednoczonych. No to wydaje się abstrakcyjne, ale nagle okazuje się, że właśnie takie osoby decydują o najważniejszych rzeczach, a przecież w tle tego wszystkiego jest cały czas konflikt i rosyjska agresja, wojna, którą obronna Ukrainy, więc to są poważne rzeczy, to nie są sprawy, które dotyczą tylko i wyłącznie, nie wiem, przekazania jakichś pieniędzy, czy nawet, no, to też nie jest dobre, ale skorumpowanego jakiegoś układu, który nabył jakiś majątek. No my rozmawiamy tutaj o kwestiach wagi bezpieczeństwa międzynarodowego.
Czasami my do tej wagi przywiązujemy znacznie większe znaczenie niż to robią sami politycy.
No, taka jest też nasza rola. No, dlatego bardzo ważną rolę odgrywają teraz dziennikarze i to, że na Ukrainie ta sprawa jest bardzo mocno śledzona, zresztą w Stanach Zjednoczonych też, i że ta każda najdrobniejsza informacja jest analizowana, że jak się pojawiają takie nazwiska jak Parnas czy Furman, no, Furman. A to od razu okazuje się, że jest analizowana cała sieć ich powiązań, kontaktów, jakimi zarządzali interesami, czym się zajmowali przez ostatnie lata. No i później wychodzą końcówki tych wszystkich spotkań, gdzie na przykład pojawia się nazwisko w pewnym momencie ukraińskiego oligarchy Dmytro Firtasza, który ten z kolei i jego związki z Rosją nie ulegają żadnych wątpliwości.
Ale tam jest jakiś wątek polski, bo nasze rodzime gazety donosiły o tym, że pan Aleksander Kwaśniewski miał swój udział w tej całej układance, chociaż poboczny gdzieś tam jest powiązany, a nie w głównym wątku, ale w którymś dookoła.
Wspominaliśmy o tym, tak, faktycznie Aleksander Kwaśniewski jest w tej Radzie Dyrektorów. Co ciekawe, pomimo tego, że Hunter Biden zrezygnował z udziału w Radzie Dyrektorów, to Aleksander Kwaśniewski nie zrezygnował, jest w niej. A może to nawet nie jest ten fakt, że on tam jest. Jest ciekawe, jak taka osoba trafia do takiej Rady Dyrektorów. Jak to się dzieje? Co to jest za mechanizm? Oprócz niego jeszcze jest tam jeden z wysokich pracowników.
Ale ta Rada Dyrektorów, jakie ma kompetencje, co robi, czym się zajmuje? To jest po prostu element łapówki, czy to jest jednak element jakiegoś realnego działania?
No oczywiście, ja bym się bał takiego jednoznacznego stwierdzenia, ale patrząc na to, jak opisują to ukraińskie media, to mówią o tej korupcji politycznej. No te osoby się tam dla czegoś pojawiają. To jest trochę inny system niż dlaczego Schroeder pojawił się w Gazpromie. Tutaj chodziło o wpływ na państwa Zachodu. Natomiast tutaj wygląda to raczej to na takie zjawisko, kiedy firma ukraińska zatrudnia osoby pierwszoplanowe, albo przynajmniej znane powszechnie na całym świecie. To jest oczywiście oczywiście taki taki sygnał na Ukrainie, słuchajcie, ta firma ma tak silne plecy, że lepiej jej nie ruszać, nie zajmujcie się nią. I jak popatrzymy na historię tej firmy Burisma Holding, to jest firma, która powstała jeszcze przed rewolucją godności, chociaż Aleksander Kwaśniewski i Biden znaleźli się tam w 2014 roku, to jednak to, co jest podstawą działalności tej firmy, czyli zezwolenia na eksploatację złóż naturalnych na Ukrainie, ta firma dostawała w czasach rządów Janukowycza i Azarowa. Jej założycielem i właścicielem jest Mykoła Złoczewski, minister czasów Azarowa i Janukowycza. Te pozwolenia, jak piszą ukraińskie media, były wydawane z naruszeniem przepisów, bez żadnych przetargów. No i w związku z tym, żeby ktoś później nie patrzył na tą firmę i nie chciał się interesować, no to zatrudnia się takie osoby i każdy urzędnik, który miałby się tym zająć i każda służba, no tak, no jest tam syn Joe Bidena, no jest tam były prezydent Polski, no naruszenie tej firmy to jest naruszenie porządku światowego. Więc rzeczywiście to może mieć taki aspekt, że to nawet nie chodzi o to, żeby dać tym osobom pieniądze, bo cały czas nie wiemy, jakie wynagrodzenia te osoby tam dostawały, potężne. To też jest ciekawy element właściwie. Na przykład, co robią osoby z zagranicy, które przyjeżdżają na Ukrainę, są tam zatrudnione.
Mają kompetencje, co mają robić?
No właśnie, no jakie kompetencje?
Hunter Biden, syn wiceprezydenta USA,
no Hunter byłego. Biden, no jeszcze można powiedzieć, to jest prawnik, zajmuje się sprawami, skomplikowanymi sprawami prawnymi.
Przyjeżdża do biura i co, papiery podpisuje?
No pewnie zajmuje się tak, umowami. Ale a co robi Aleksander Kwaśniewski? No, kim on jest? Jakim jest specjalistą? Od czego? Co on tam mógł załatwiać? Czym się zajmował?
Od relacji międzyludzkich, no więc, panie redaktorze.
Więc nie wiemy na pewno od relacji międzyludzkich. Nie wiemy, ile on zarabiał, ale też zastanówmy się nad innymi politykami, którzy przyjeżdżali z Zachodu, czy przyjeżdżają cały czas, bo to nie jest kwestia tylko tych nazwisk, o których mówimy. Przyjeżdżają do tych różnych spółek zakładanych na Ukrainie, czy właściwie funkcjonujących na Ukrainie, a zakładanych gdzieś tam na Cyprze, bo to tak wygląda też w sumie ta Burisma Holding. To są firmy, które funkcjonują albo gdzieś w Panamie. Dostają jakieś gigantyczne wynagrodzenie. Za co? Co dalej się dzieje z tymi pieniędzmi? Czy one się kończą właśnie na tych osobach? Czy być może jest to też sposób i pomysł na to, żeby te pieniądze wyprowadzić i na przykład coś z nich zrealizować? Może to jest opłata za jakiś szerszy pomysł, za jakieś działania o charakterze politycznym? A może to by nam uzasadniło też, nie chcę sugerować, że to dotyczy Aleksandra Kwaśniewskiego, ale może też innych osób z Polski, które pracowały na wschodzie, że te pieniądze jednak trafiają na przykład do Polski później w jakimś określonym celu. A to nie są małe sumy, to nie są takie sumy, panie redaktorze, jak pan redaktor ja zarabiamy. To rozmawiamy po prostu o setkach tysięcy czy milionach dolarów.
Też tak myślę. Pamiętam wywiad, kiedy kiedyś Aleksander Kwaśniewski bardzo się rzewnie żalił, że jego emerytura prezydencka wynosi raptem 4000 zł na rękę i że z tego nie da się wyżyć, więc ja rozumiem, że tamte pensje musiały być co najmniej 10-krotnie albo i 100-krotnie wyższe niż prezydenckie uposażenie.
Jak to jest upokarzające, że były prezydent Rzeczypospolitej, naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Dostaje mniej niż średnia krajowa. Tak,
to też, jest. Ale to, że idzie pracować do jakiejś firmy, która jest firmą zarejestrowaną w jakimś raju podatkowym, no czy to też nie jest czymś, co powinno jednak wywoływać wypieki. Może należałoby pomyśleć, czy jak ktoś się decyduje być prezydentem, to czy naprawdę później, bo można mu pozostawić taką wolność wyboru, gdzie chce sobie działać.
Coś musi robić. Może dobrym wariantem jest to, żeby każdy były prezydent miał swoje miejsce w Senacie. I był zawsze czynnym politykiem.
No tak, to też może jest dobry pomysł. W jakiś sposób to funkcjonuje we Francji, z tego co pamiętam, ale w przypadku niektórych polityków u nas to najczęściej dobrze by było, jakby po prostu zeszli z tej sceny politycznej i wybrali jakąś inną drogę życiową. Bo jak sobie pomyślę, że na przykład Leszek Miller ma tutaj i powraca ciągle i ciągle funkcjonuje w przestrzeni publicznej.
Powrócił.
No właśnie.
Powrócił
no to jest
w glorii i chwale i z dobrym wynikiem dostał się do Europarlamentu.
No a ciekawy jestem, kiedy odpowie za to, co się wydarzyło z zerwaniem kontraktu z Norwegami, dostawami gazu do Polski. To jest w ogóle przerażające, że osoba, której błędy musimy do dzisiaj nadrabiać i musimy budować suwerenność energetyczną Polski, to osoba za to odpowiedzialna no, zostaje znowu posłem Rzeczypospolitej. No to jest naprawdę, to są
posłem
rzeczy.
Do Europarlamentu.
No tak, posłem do Europarlamentu. Reprezentującym nasz kraj.
Podobny przykład mamy, może mniej rażący, ale też równie szkodliwy w przypadku pana premiera, byłego wicepremiera Waldemara Pawlaka. Tu się udało dzięki Brukseli odkręcić, ale pamiętajmy, że gdyby Bruksela nam nie pomogła, to my byśmy teraz byli związani z Gazpromem kontraktem nie do roku 2022, tylko do roku 2037. No i, jak, i żadne gazy, żadne Baltic Pipe, żadne gazoporty by nam nie pomogły.
I to jak przecież przypomina te schematy, które funkcjonowały na Ukrainie, z których tak bardzo często się śmiejemy, z tej korupcji politycznej i że ci politycy funkcjonowali w takich dziwnych układach, a u nas jakoś funkcjonowali i później są wybierani, trafiają do parlamentów, do Parlamentu Europejskiego.
Akurat Waldemar Pawlak startował do Senatu i się nie dostał.
No to jest, ale co nie zmienia faktu, że wciąż jakoś tam istnieje w przestrzeni publicznej i zabiera głos na przykład na temat bezpieczeństwa energetycznego kraju, no, razem zresztą z Leszkiem Millerem, który jest zapraszany do mediów, też mediów publicznych i opowiada o tym i wypowiada się na ten temat. No, to są osoby, które powinny w ogóle się znaleźć poza przestrzenią życia publicznego, po tym, co zrobiły w swoim życiu, jaką szkodę wyrządziły naszemu krajowi.
No, ale idee żyją. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z panią Przyłębską, nie, z panią Pełczyńską, Nałęczy, byłą wiceminister u Radka Sikorskiego, a potem polską ambasador w Rosji, która przekonywała mnie, że w tej chwili dywersyfikacja jest bez sensu i takie inwestycje jak gazoport, czy cały projekt Bramy Północnej, czyli powiązania polskiego systemu gazowego ze złożami na Morzu Północnym, na Morzu Norweskim, są niepotrzebne i są nie dzisiejsze.
No, oprócz, ja nie słyszałem twojej rozmowy na ten temat, i oprócz tego, że są niepotrzebne, to był jakiś argument, dlaczego są niepotrzebne?
Bo świat już wygląda inaczej i Rosja nie jest niebezpieczna. No, naprawdę cytuję in extenso panią byłą ambasador i byłą wiceminister i byłem równie oburzony wtedy, jak jestem teraz.
No to możemy zrozumieć, dlaczego nasza polityka wobec Rosji tak wyglądała, ale ja przypomnę, że takich osób, które twierdziły, że coś się już skończyło i że jest bezpiecznie, jest wielu. Wielki Francis Fukuyama też ogłosił kiedyś koniec historii, już miał być od tego momentu tylko pięknie i cudownie, bo nie będzie żadnych konfliktów, żadnych problemów, bo się skończył komunizm na świecie i jakoś jego teoria upadła, a dalej ma wielu zwolenników i wyznawców, no to cóż, pani ambasador.
A ja teraz ogłoszę koniec naszej rozmowy. W studiu był Paweł Bobołowicz, dziennikarz Radia Wnet.
Korespondent, prosty reporter.
Prosty reporter Radia Wnet w Kijowie i na całej Ukrainie również, bo masz motor i nim przemierzasz drogi bezdroża Ukrainy. Mamy godzinę...
Redakcja ma.
Redakcja, 16:37.